Dobry wieczór, bracia i siostry. Zanim zacznę, chciałem przekazać serdeczne pozdrowienia z naszej placówki w Jastrzębiu. Mieliśmy okazję w ostatnią niedzielę tam być razem z małżonką i naprawdę mieliśmy dobry czas. Wszyscy serdecznie nas pozdrawiają i naprawdę fajnie, że mamy takie miejsce. I tam zawsze tam miło tam pójść. Dobrze, to czas start. Czyli tak, chciałbym kontynuować temat służby. W sumie tydzień temu, raczej ostatni raz mówiliśmy służba w kościele, zmieniłem trochę tytuł, żeby nie sugerowało, że niby to jest związane z jakimś miejscem, bo chodzi ogólnie o służbę kościoła, nie tylko tu wewnątrz jakiegoś budynku, w sensie społeczności, ale też na zewnątrz do ludzi. Więc myślę, że służba kościoła jest lepszym jest określeniem. I tak, dzisiejszym tematem, który chciałbym poruszyć, to dary Ducha Świętego. I właściwie ostatnio, jak czytaliśmy z pierwszego listu do Koryntian, 12 rozdział, to już tam wybrzmiało, czytaliśmy słowo. Powiem szczerze mówiąc, ja już miałem przygotowane to ostatnio, ale właśnie był dobry moment, żeby zakończyć. I tak, z racji tego, że temat jest taki dosyć dzielący Kościół, myślałem, żeby się z tego wycofać, bo tak sobie myślałem, a dobrze się zakończyło, to może pominę ten temat. Nie chcę po prostu, jakby nie chciałem jakoś, no nie wiem, żeby to wywoływało jakieś niepokoje czy coś. No ale nie byłem co do tego pewny, więc zacząłem się po prostu modlić. I już w środę, jak z Mają, do takiej rodzinnej modlitwy siedliśmy, właściwie klęknęliśmy, to właśnie Pana Boga się pytałem, Panie Boże, ja nie chcę tutaj robić jakichś zamieszań, czy coś takiego. Jeśli uważasz, Panie, że żeby nie poruszać tego tematu, to pominę. I było niesamowite. Ja osobiście myślałem, będę szykował następne kazanie, bo to chodzi, wiadomo, będziemy całą serię kazań o służbie, więc chciałem już kolejne szykować i myślałem, że Pan Bóg w przeciągu 2 tygodni na odpowiedź, a odpowiedź przyszła jeszcze zanim się położyłem spać, bo Duch Święty mi przypomniał 3 wersety i po prostu ja już wiedziałem, jaka jest odpowiedź, że Bóg chce, abyśmy ten temat poruszyli jako Kościół. I oczywiście z racji tego, że jest podział też różny, jak rozmawiałem, nie chcę też gwałtu robić na czyimś sumieniu, jeśli ktoś się z tym nie zgodzi, co tu będzie dzisiaj powiedziane, po prostu może nie powiedzieć, no nie wiem, nie powie amen. Tak, no może się nie zgodzić. Ja się na nikogo nie obrażę. To tak tytułem wstępu. I tak, chciałbym rozpocząć z tego punktu, na którym skończyliśmy, czyli Kościół jako ciało, bo właściwie to się będzie przewijać bardzo często, szczególnie ta myśl, Chrystus jako głowa Kościoła oraz Duch Święty jest sprawcą wszystkiego we wszystkich zgodnie ze swoją wolą. I to jest taka fundamentalna kwestia i myślę, że w każdym tym kolejnym spotkaniu, gdzie będziemy się przyglądać różnym tematykom związanym ze służbą, tak samo i z darami Ducha Świętego, myślę, że trzeba mieć z tyłu głowy, że to Chrystus odkupił Kościół, Chrystus jest Panem i Chrystus ma ostateczne zdanie. My możemy się tutaj dyskutować, nie zgadzać, ale to Pan Jezus jako Król, jako nasz Pan ma decydujące słowo i prawda zawsze jest po Jego stronie. I tak, mówiliśmy różne dary łaski, posługi, sposoby działania, różne w każdym przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. No i dzisiaj właśnie o tych darach będziemy, natomiast Słowo Boże mówi o posługach też i różnych działaniach, więc nie tylko dary. Jest wiele członków ciała, ale ciało jest jedno, jak Chrystus, jeden chrzest, jedna wiara, jeden duch, to mówiliśmy o tym. Różnorodność w Kościele nie stoi sprzecznością z integralnością. Jeśli Pan Bóg daje komuś służbę inną od kogoś innego i nawet jeśli ona, nie wiem, jest jakaś... Nie ma takiego poklasku czy coś, to wcale nie oznacza, że jakby nie jesteśmy częścią ciała Chrystusa. Po prostu jest ta różnorodność, ale o tym też szerzej mówiliśmy, więc nie do tego rozwijam. No i w Kościele nie powinno być rozdwojenia, ale członkowie powinni mieć nawzajem o sobie jednakie staranie. Tak tylko szybciutko chciałem. I jeszcze takie dwie myśli, o których nie wiem, czy ostatnio w sumie je podkreśliłem, ale tak obrazowo, ja tutaj wrzuciłem takiego ludzika, mamy ciało, bo w sumie ten fragment mówi o Kościele jako ciele. No i tak jak mówiliśmy, że Pan Jezus jest głową. Jeśli wyobrazimy sobie ciało bez głowy, to wtedy to ciało jest martwe. Więc to też poddaje, znaczy pokazuje obrazowo, jak ważna jest ta prawda, jak ważne jest to, żeby Kościół faktycznie czynił to, co chce Pan Jezus, a nie to, co ludzie sobie wymyślą, bo też tak może być, prawda? Ja nie sugeruję, że tutaj tak jest, tylko mówię, jak powinno być i jak Słowo Boże w sumie to wyraźnie pokazuje. I tutaj jeszcze jeden taki przykład, taki obrazek człowieka, który chodzi na rękach. I myślę, że to jest dobrym obrazem, kiedy ludzie wierzący zajmują się nie tym, czym powinni w Kościele. Czyli gdzieś rozmijają się z Bożym powołaniem i wtedy, no tutaj jest tak obrazowo, ręka próbuje robić to, co noga. Przez jakiś czas może tam da radę na nogę, ale wszystko jest przewrócone do góry nogami i to nie jest sprawnie działający organizm. I tak mówimy obrazowo, prawda, ale to ma przełożenie praktyczne i tak jakbyśmy, no nie wiem, jakby ręka chciała być nosem, to ile by się nie wysiliła, no to tego zapachu przy tym kwiatku żadnego nie poczuje. No i można byłoby mnożyć i mnożyć, więc to pokazuje, jak oczywiście to przekreślamy, tak nie chcemy w Aninie funkcjonować i daj Panie Boże, aby tak nigdy nie było. I tak, dary Ducha Świętego. Teraz przechodzimy do tego tematu. I zaczynając właściwie, pierwszy już werset, to był jeden z tych wersetów, który Duch Święty mi, powiedzmy, nałożył, przypomniał. A co do darów duchowych, to jest 1 Koryntian 12 rozdział, pierwszy werset. Czytaliśmy to ostatnio, ale przeczytamy jeszcze raz. I właściwie przeczytamy do 11 jeszcze raz. A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, iż gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. Dlatego oznajmiam wam, że nikt przemawiając w Duchu Bożym nie powie, niech Jezus będzie przeklęty. I nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiary w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. Do tego miejsca. I myślę, że też dobrze mieć tutaj z tyłu głowy tą główną myśl, że to Duch Święty rozdziela każdemu, jak chce i tutaj Jego wola przede wszystkim się objawia. No i mamy tutaj wymienione te dziewięć darów Ducha Świętego, czyli dar mowy mądrości, dar mowy wiedzy, dar wiary, dar uzdrawiania, dar czynienia cudów, dar proroctwa, dar różnych rodzajów języków, dar rozróżniania duchów i dar wykładania języków. No niektórzy to traktują jako taka zamknięta lista, natomiast ja osobiście wierzę, że tych darów jest więcej, bo nawet w 28 wersecie mamy, a Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Tak? I tutaj są jakby inne dary, jak kierowania czy niesienia pomocy. Natomiast chciałem, żebyśmy przyjrzeli się w sumie przykładem, jak Biblia, co Biblia mówi na temat tych różnych darów i przejdziemy przez Słowo Boże, co mówi na ten temat. No i tutaj tak chronologicznie Dzieje Apostolskie, mamy grupę ludzi, rozdział drugi, możemy otworzyć, jak ktoś chce może podążać, no, troszkę będę czytał ze słowa. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I okazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im duch poddawał. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatworzył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. I zdumiewali się i dziwili, mówiąc, czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc to jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym urodziliśmy się? Partowie i Medowie i Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii, Pamfilii, Egiptu i części Libii położonej obok Cyreny i przychodnie rzymscy, zarówno Żydzi jak Prozelici, Kretyńczycy i Arabowie, słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Do tego miejsca dalej, potem jest kazanie, kazanie Piotra, właśnie w dzień zesłania Ducha Świętego. 3000 osób w efekcie się modli, Kościół się rozrasta. I tutaj, no to jest jakby, od tego się zaczyna, zesłanie Ducha Świętego i tutaj właśnie dar różnych języków od razu Duch Święty im daje. Takie warte podkreślenia jest też, myślę, bo tutaj troszkę jest opisane, jak to wyglądało, w czwartym wersecie, że zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał, czyli ewidentnie to wskazuje, że to nie było wyuczone, ale po prostu źródłem tej mowy w innym języku był sam Duch Święty i on poddawał słowa. A inną rzeczą tutaj też taką ciekawą podkreślenia, gdzie jak właśnie, że wszyscy słyszeli w realnym języku, w swoim języku i tu w 11 słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Dobrze, to myślę, że będziemy iść dalej. Raczej nie będę tak dużo komentował, bo chciałem przejść przez kilka przykładów w dziejach apostolskich. I tutaj Piotr i Jan, przejdziemy w trzecim rozdziale. To jest słynna historia, nie będziemy tego czytać. Kiedy Piotr i Jan w świątyni chromego uzdrawiają, więc tutaj mamy ewidentnie przejaw daru uzdrawiania. Apostołowie, możemy w piątym rozdziale, 12, 16, to może przeczytam. Przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów i zgromadzali się wszyscy jednomyślnie w przysionku Salomonowym. Z postronnych jednak nikt nie ośmiał się do nich przyłączyć, ale lud miał w wielkim poważaniu. Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet, tak iż nawet na ulicę wnoszono chorych i kładziono na noszach i łożach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra mógł paść na któregoś z nich. Może do tego miejsca. No i tutaj widzimy, że apostołowie mieli i dar uzdrawiania, i dar czynienia cudów. W tym fragmencie o tym możemy czytać. W 6 rozdziale, 8 wersecie mamy Szczepana. Tak, Szczepana. I tutaj, a Szczepan pełen łaski, mocy czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu. Jak wiemy, Szczepan nie był apostołem, miał dar czynienia cudów, dar mowy mądrości. Dwa wersety dalej, czyli 6-10, lecz nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Więc Szczepan był mocno obdarowany. Filip 8-6, też możemy sobie to przeczytać, to są krótkie wersety. Ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli, widzieli cuda, które czynił. O Filipie też 8-7. Albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli, wielu też sparaliżowanych i łomych zostało uzdrowionych. 8-13. Nawet i sam Szymon uwierzył, gdy zaś został ochrzczony i trzymał się Filipa, widząc znaki cuda wielkie, jakie się działy, był pełen zachwytu. Więc widzimy, że Filip właśnie miał i dar uzdrawiania, i dar czynienia cudów. Ananiasz, werset 9. Słynna historia z nawróceniem Pawła, 9-17. I poszedł Ananiasz i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł: bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Tutaj Pan Bóg uzdrowił Saula przez ręce Szczepana. Piotr, 9 też rozdział, 36-43. Tutaj jest w sumie, może nie będziemy tego czytać, trochę dłuższy fragment, ale też znany. Tutaj jest wskrzeszenie Tabity, była Tabita, siostra, która usługiwała w zborze. Bardzo ona dużo dobrego robiła, żałowali ją, posłali po Piotra i Piotr w mocy Ducha Świętego. Tutaj dopasowałem to do czynienia cudów, natomiast może ktoś to potraktować, no nie wiem, jako dar uzdrawiania. Idźmy dalej. 11 rozdział, prorok Agabus. To tutaj, no może od 27. 11:27. W owym to czasie przyszli do Antiochii prorocy z Jerozolimy i powstał jeden z nich imieniem Agabus i przepowiedział natchniony przez ducha, że nastanie głód wielki na całym świecie. Nastał on też za Klaudiusza. No widzimy tak bardzo praktyczny aspekt no, tego daru. Ogólnie o prorocach można byłoby poszerzyć jeszcze na Stary Testament, bo właściwie to nie jest jakby dar proroctwa, nie jest wyłącznie tylko dla Nowego Testamentu. Jak na przykład dar różnych języków nie występuje w Starym Testamencie, czy wykładania, czy wyganianie demonów, no tego też nie było. To jest jakby wraz z Nowym Testamentem przyszło, takie szczególne przyszło. I tak dalej. Prorocy w Antiochii, a to możemy też przeczytać. W Antiochii w tamtejszym zborze byli prorokami i nauczycielami. Barnabas, Symeon, zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który się wychował razem z Herodem, Tetrarchą i Saulem. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty: odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. Widzimy tu z imienia i nazwiska są kolejni prorocy, nauczyciele, już nie jest tak konkretnie rozróżnione, kto kim był, ale widać, że w danym zborze w Antiochii funkcjonował. 13:6-12. Aha, i tutaj jest też ciekawy fragment. Tutaj o tym czarnoksiężniku Elimacie, który próbował przeszkodzić w głoszeniu Słowa Bożego. I tutaj od 9. A Saul, zwany też Paweł, napełniony Duchem Świętym, utkwił w nim wzrok i rzekł: o pełny wszelkiego oszustwa i wszelkiej przewrotności synu diabelski, nieprzyjaciółmi wszelkiej sprawiedliwości, nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg pańskich. Oto teraz ręka pańska na tobie i będziesz ślepy i do pewnego czasu nie ujrzysz słońca. No i tak się stało, jakby. Dobrze. Paweł i Barnaba. I właściwie można było mnożyć, myślę, że może już nie będziemy tego wszystkiego czytać, a może Juda i Sylas, to jest jeszcze takie, to może 15:32. Juda zaś i Sylas, którzy sami byli prorokami, licznymi kazaniami, napominali i umacniali braci. No tutaj ten aspekt, no oni byli powołani w kościele jako prorocy, no i oni tutaj właśnie jest napisane, że liczne kazania, takie w napomnieniu, umacnianiu, tak? Niekoniecznie, nie zawsze tak jak prorok na przykład ten Agabus, kiedy przypowiedział jakiś tam głód. Dar rozróżniania duchów i to w sumie, myślę, że to jest warte przeczytania. No to 16 rozdział 16-18. A gdyśmy szli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczynka, która miała ducha wieszczego, a która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk panom swoim. Ta idąc za Pawłem i za nami, wołała mówiąc: ci ludzie są sługami Boga Najwyższego, zwiastują wam drogę zbawienia. A to czyniła przez wiele dni. Wreszcie Paweł znękany zwrócił się do ducha i rzekł: rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żeby z niej wyszedł, i w tej chwili wyszedł. Tutaj widzimy, no w sumie to ona wołała: ci ludzie są sługami Boga Najwyższego, zwiastują wam drogę zbawienia. I w sumie mówiła prawdę, ale miała ducha wieszczego. I tutaj widzimy, że właśnie ewidentnie Paweł miał dar rozróżniania duchów i wiedział, że ona ma ducha tego wieszczego, no i w imieniu Jezusa wygonił tego ducha. Darmowe wiedzy, to tutaj dałem przemowę na Areopagu. Natomiast myślę, że wiele można byłoby jakiś mów tutaj dać, gdzie ten dar mowy wiedzy Duch Święty używał. I nie tylko Paweł, oczywiście więcej i apostołów, i nie tylko apostołów. Następnie tutaj dar mowy mądrości, to jeszcze Apollosie, Priscyla, Aquila, tego może już nie będziemy czytać. Trochę przyspieszę. Grupa dar proroctwa, czyli kolejne osoby. Dar różnych rodzajów języków, no to też tam po prostu kolejna grupa osób. I tak właściwie można, tak już przyspieszę troszeczkę to, no trochę tych przykładów jest. Juda i Sylas jako prorocy, czy córki Filipa Ewangelisty, też tam jest napisane, że one były prorokiniami. I tak, i to jakby przez dzieje apostolskie, tak większość wypisałem. No na przykład pominąłem, jak Ananiasz i Safira padli trupem, to mogłoby w sumie też podejść, nie wiem, pod dar czynienia cudów. Nie byłem pewny, więc pominąłem. Więc nie mówię, że to jest jakaś super kompletna lista, ale jakby... Aha, bo to jeszcze nie wszystko w sumie. Dar wykładania języków to jedyne, gdzie znalazłem to w 1 Koryntian 14. Filipian 4:3, to moglibyśmy otworzyć, bo to jest też taki ciekawy fragment. To jest moja interpretacja. Nie wiem, czy się każdy z tym zgodzi, czy nie. Filipian 4:3. Wydaje mi się, że to też jest... bo tutaj jest napisane darmowy wiedzy, natomiast jak patrzyłem w różnych tłumaczeniach, często to było jako taka wiedza, tak, poznanie. I tutaj w 4:3 jest napisane tak. Proszę także i ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi. Wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemensem i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Żywota. I to jest niesamowite. No Duch Święty ma tylko wgląd do Księgi Żywota, a żaden człowiek nie. A tutaj apostoł Paweł wierzy, że z natchnienia właśnie Bożego Ducha używa takich słów. Mówię, to jest moja interpretacja, może nie każdy się z tym zgodzi. Dar wiary, no to tutaj moglibyśmy bardzo dużo od początku Biblii do końca. No tutaj wpisałem Hebrajczyków 11, ale to myślę, że jest bardzo obszerne. I to jest właściwie tyle, co przynajmniej ja tutaj powypisywałem. Wiadomo, ktoś mógłby więcej, może ktoś by to jakoś inaczej dopasował, tak jak te niektóre mówiłem, że są takie może kwestia interpretacji. Ale widzimy, że rzeczywiście Słowo Boże pokazuje, nie dość, że w 1 Koryntian apostoł Paweł mówi, że nie chce, żebyście bracia byli nieświadomi tych rzeczy, tematu daru ducha. Widzimy, że po zesłaniu Ducha Świętego te dary występowały i to na pewno miało taki cel. No też byli apostołowie, którzy byli naprawdę mocno obdarowani, jak tutaj też widzimy ich imiona. W większości tutaj są apostołowie, ale nie tylko. I na pewno to był okres wzmożonego działania Bożego Ducha. Natomiast, no tak, jak pewnie każdy wie, no różne są podejścia do tego. No niektórzy podważają pewne te dary, że one ustały. No nigdzie czegoś takiego, przynajmniej ja w Biblii nie znajduję, żeby część ustała, część nie ustała. No bo prawda też jest taka, że nikt w Kościele na całym świecie nie podważa daru mowy mądrości, daru mowy wiedzy i daru wiary. Tego nikt nie podważa, natomiast już daru uzdrawiania, czynienia cudów, proroctwa, różne rodzaje języków, rozróżniania duchów i wykładania języków, no to już są podważane. Ja w Biblii czegoś takiego nie znajduję, więc ja osobiście wierzę, że te dary są. Wierzę, że Duch Święty może dalej dawać te dary i kiedy spotykam wierzącego i mówi, że ma któryś z tych darów nawet powszechnie nieuznawanych, no to nie mam powodów, żeby mu nie wierzyć. Nie mam powodu, żeby mu nie wierzyć, bo to rzucałoby na niego złe światło. O darze, jeszcze jak mówimy o darach języków, to apostoł Paweł, znaczy języków, ogólnie o darach Ducha Świętego, apostoł Paweł w liście do Koryntian, to możemy też przeczytać, żeby to wybrzmiało, bo myślę, że warto to przeczytać. No to jest długi fragment, ale 14 rozdział. Więcej będzie czytania, mniej mojego komentarza. Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. To był werset numer 2, który Duch Święty mi przypomniał, zanim zasnąłem i mnie przekonało, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, jedni uznają, drudzy nie uznają, to można powiedzieć, dobrze mieć postawę otwartą. Tak jak na samym początku mówiliśmy, że to Pan Jezus jest Panem, Pan Jezus jest głową Kościoła i to też Duch Święty daje dary tak jak chce. Żaden człowiek o tym nie decyduje, więc ważna jest taka postawa otwartości. Panie, co Ty chcesz, to ja przyjmę pokornie i nie mam powodów, żeby negować coś czy podważać. A tutaj jest kolejny aspekt, że tutaj wręcz dążcie do miłości. No, wcześniej było o miłości. I wiadomo, miłość jest największym darem i to nie ulega wątpliwości. Chociaż dar zbawienia też jest chyba może cenniejszy. No ale tutaj poseł Paweł z natchnienia ducha mówi, starajcie się też usilnie o dary duchowe, najbardziej o to, aby prorokować. Czyli tu już jest aspekt taki, żeby starać się usilnie. Jeszcze coś, jakby taki punkt ciężkości jest na ludziach wierzących. No idziemy dalej, już nie będę tutaj dużo komentował, ale przeczytamy to. Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. Nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. Kto językami mówi, siebie tylko buduje, a kto prorokuje, zbór buduje. A pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami, lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali, bo większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami, chyba że je wykładał, aby zbór był zbudowany. Tak wtedy, bracia, jeżeli przyjdę do was i będę mówił językami, jakiś pożytek z tego mieć będziecie, jeśli mowa moja nie będzie zawierała czy to objawienia, czy wiedzy, czy proroctwa, czy nauki. Wszak nawet przedmioty martwe, które dźwięk wydają, jak piszczałka czy cytra, gdyby nie wydawało tonów rozmaitych, to jak można by rozpoznać, co grają na flecie, a co na cytrze? A gdyby trąba wydała głos niewyraźny, któż by się gotował do boju? Tak i wy, jeśli językiem zrozumiale nie przemówicie, jakże ktoś zrozumie, co się mówi? Na wiatr bowiem mówić będziecie. Wiele zaiste jest rozmaitych dźwięków na świecie i nie ma niczego bez dźwięku. Gdybym wtedy nie znał znaczenia dźwięków, byłbym dla tego, kto mówi, cudzoziemcem, a ten, co mówi, byłby dla mnie cudzoziemcem. Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. Dlatego ten, kto mówi językami, niechaj się modli o dar wykładania ich, bo jeśli się modlę, mówiąc językami, duch mój się modli, ale rozum mój tego nie przyswaja. Cóż wtedy? Będę się modlił duchem? Będę się modlił i rozumem. Będę śpiewał duchem? Będę też śpiewał i rozumem. Bo jeśli wysławiasz Boga w duchu, jakże zwykły wierny, który jest obecny, może rzec na twoje dziękczynienie amen, skoro nie rozumie, co mówisz? Ty wprawdzie pięknie dziękujesz, ale drugi się nie buduje. Dziękuję Bogu, że ja o wiele więcej językami mówię niż wy wszyscy. Wszakże w zborze wolę powiedzieć 5 słów zrozumiałych, aby innych pouczyć, niż 10 tysięcy słów językiem niezrozumiałym. Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem jak niemowlęta. Natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. W zakonie napisano, przez ludzi obcego języka i przez usta obcych mówić będę do ludu tego, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan. Przeto mówienie językami to znak nie dla wierzących, ale dla niewierzących, a proroctwo nie dla niewierzących, ale dla wierzących. Jeśli wtedy cały zbór zgromadza na jednym miejscu i wszyscy językami niezrozumiałymi mówić będą, a wyjdą tam zwykli wierni albo niewierzący, czyż nie powiedzą, że szalejecie? Lecz jeśli wszyscy prorokują, a wyjdzie jakiś niewierzący albo zwykły wierny, wszyscy go badają, wszyscy go osądzają, skrytości serca jego wychodzą na jaw i wtedy upatrzy na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna prawdziwie Bóg jest spośród was. Cóż wtedy, bracia, gdy się schodzicie? Jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Jeśli kto mówi językami, niech to czyni dwóch albo najwyżej trzech. I to po kolei, a jeden niech wykłada. A jeśli by nie było nikogo, kto by wykładał, niech milczą w zborze. Niech mówią samym sobie i Bogu. A co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają. Więc jeśli by ktoś inny z siedzących otrzymał objawienie, pierwszy niech milczy. Możecie bowiem kolejno wszyscy prorokować, aby ci wszyscy czegoś nauczyli i wszyscy zachęty doznali. A duchy proroków są poddane prorokom, albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju, jak we wszystkich zborach świętych. Niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala się im mówić, lecz niech będą poddane, jak zakon mówi. A jeśli chcą się czegoś dowiedzieć, nie pytają w domu swoich mężów, bo nie przystoi. Kobiecie w zborze mówi, czy słowo Boże od was wyszło, albo czy tylko do was samych dotarło. Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem, albo że ma dary ducha, niech uzna, że to, co wam pisze, jest przykazaniem pańskim. A jeśli ktoś tego nie uzna, sam nie jest uznany. Tak więc, bracia moi, starajcie się gorliwie o dar prorokowania i językami mówić nie zabraniajcie. A wszystko niech odbywa... Niech się odbywa godnie i porządku do tego miejsca. Długi fragment. Nie będziemy go całego analizować, ale parę rzeczy tak... No, to już jedną rzecz, to już mówiłem. Jest tutaj taki aspekt, jakby punkt ciężkości na ludziach wierzących, żeby się starać usilnie. Więc Słowo Boże pokazuje, że nie jest to temat, który można pomijać. Tutaj 14.2... Znowu jest ta powtórzone, znaczy taki fragment, co czytaliśmy w Dziejach Apostolskim, drugim rozdziale, że on w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. I to jest bardzo ciekawe. Jest to bardzo ciekawe, tak? Te tajemne rzeczy, które w mocy ducha są wygłaszane. Znam jedno takie świadectwo praktyczny wykorzystania daru mówienia językami, bardzo budujące swoją drogą. Działo to się na pewnej konferencji. Oczywiście no, to była osoba wierząca, która miała dar mówienia językami. Pojechała na zagraniczną konferencję i no i oczywiście no, nie znała tam tych wszystkich języków, bo z różnych stron świata przyszli i ludzie się modlili. Ludzie się modlili, no i w parach się modlili. I wyszło tak, że ta kobieta, to była dziewczyna, ona się modliła się właśnie na językach z tą drugą osobą i Duch Święty jej poddał francuski język, a akurat to była francuska. I to, co było piękne w tej modlitwie, bo ta dziewczyna, która się modliła, tego nie rozumiała, bo nie znała francuskiego. Ta kobieta, która słuchała, była wierząca, rozumiała. I właśnie przekaz jaki był? Przekaz był taki, że Duch Święty objawiał jej zakamarki serca. To, co ona nikomu, z nikim się nie dzieliła. Więc dla tej dziewczyny to było niesamowite świadectwo. Wszystkie skrytości jej serca, wszystkie problemy, o których nikomu z ludzi nie mówiła, nie tylko Bóg o tym no, przez tą modlitwę, przez tą drugą dziewczynę powiedział, ale też wskazał rozwiązanie problemów. I wydaje mi się, że to właśnie takie wspaniałe, że to było ku zbudowaniu tej osoby, że Pan Bóg jej powiedział, że wiem, jakie masz problemy, ale też są rozwiązania i możesz je ze mną rozwiązać. Takie wspaniałe to było świadectwo i wydaje mi się, że może to być właśnie no, pewien aspekt, jak to tak w praktyce wygląda. I tak, ale często się przejawia ku zbudowaniu, prorokowaniu, napomnieniu, pocieszaniu. Ogólnie wszystkie dary, jakby cel jest ku zbudowaniu. Tutaj z kolei, kto językami mówi, siebie tylko buduje, a kto prorokuje, zbór tylko, znaczy zbór buduje, tak? No i tutaj apostoł Paweł mówi, pragnąłbym, żebyście wszyscy mówili językami, jeszcze bardziej żebyście prorokowali, większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami. Chyba, żeby je wykładał, bo wtedy jest rozumiane, byłoby zrozumiane dla wszystkich, z czym się ten człowiek, znaczy tą modlitwę, którą ma na języku, poddaną przez Ducha, jest wyłożona i wtedy każdy może zrozumieć i powiedzieć amen, aby zbór był zbudowany. No i tak, starajcie się zabiegać, obfitować te, które służą ku zbudowaniu. Więc jest taka zachęta, no tutaj dużo, dużo można byłoby z tego wyciągać fragmentu. Ważne takie myśli, które się tu przewijają, że ku zbudowaniu, godnie, w porządku, nie w jakimś chaosie i niepokojach. No jeszcze taki chciałem, tutaj dodałem jeszcze, to jest przedostatnie już, jeszcze kilka myśli, kończymy. I tak, inne przejawy mocy Ducha Świętego. Jest tutaj znany fragment z Marka 16, 15, 18. Podzieliłem go na dwa kolory. Zrobiłem to umyślnie, bo on w sumie dzieli świat chrześcijański. Bo część chrześcijan właśnie trochę pomija, no taka skrajna, powiedzmy skrajni konserwatyści, troszkę pomijam te takie tematy na ten kolor taki czerwony. No ale to jest wypowiedź Pana Jezusa. Przeczytajmy. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy, ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli w imieniu moim, demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, wężem będą brać, choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. No i tutaj, tak podkreśliłem słowo znaki, niektórzy interpretują to właśnie nie jako dary, ale właśnie znaki. I w praktyce też rzeczywiście spotkałem takich wierzących, którzy mówili, że nie mają daru mówienia językami, a na przykład kiedyś modlili się, byli w takim uniesieniu, rzeczywiście innym językiem się modlili raz, jedyny i nigdy więcej. Więc to na pewno nie jest dar, bo gdyby był dar, to mogliby więcej razy. Dlatego to takie pasuje przynajmniej do tego. I tutaj są wygonianie też demonów, tak? Co nie było jakby tam wymienione w darach, dlatego tak to zatytułowałem, inne przejawy mocy Ducha Świętego. I mówiłem o skrajnych konserwatystach, ale są też skrajni charyzmatycy, którzy z kolei czytają może cały ten fragment, ale skupiają się, nacisk kładą na dary i tylko dary, co też jest jakąś taką niewłaściwą rzeczą. No i ostatnie już na koniec, kilka uwag, bo temat niesie też ze sobą pewne niebezpieczeństwa i myślę, że warto o nich powiedzieć. I tak, pierwsza rzecz, którą chciałem podkreślić, to myślę, że często nawet możemy słyszeć, to jest, co jest zapisane w Ewangelii Mateusza 7:21-23. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów. A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Ten fragment, to słowo Jezusa Chrystusa mówi bezpośrednio i co ciekawe, to jest napisane, że wielu będzie takich, którzy mówią, Panie, Panie, i niesamowite rzeczy dokonywali w imieniu Jezusa, nie w imieniu diabła, ale Bóg im powie, idźcie precz, bo jak tutaj sam Pan Jezus mówi, wy, którzy czynicie bezprawie, czyli mimo tych wspaniałych cudów, jakieś bezprawie w nich życiu, w ich życiu się znajdzie i Pan Jezus ich odrzuci. Co za przykry stan ducha. Myślę, że to jest też ostrzeżenie, żeby nie być w tej grupie ludzi i też może nie przeceniać wartości takich rzeczy, przejawów mocy Ducha Świętego. To jest ważne, na pewno nie negować, ale to nie jest na pewno najważniejsze. Podobieństwo bogaczu i Łazarzu. I tam jest ciekawa taka myśl, kiedy ten bogacz cierpi takie męki w piekle i mówi, Ojcze Abrahamie, niech ktoś wstanie z martwych i ostrzeże moją rodzinę. I tam są wspaniałe takie słowa, jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. I to jest niesamowite, że to pokazuje, że jak wiara w Słowo Boże jest ważna w życiu chrześcijańskim i właściwie można byłoby, że ale jak to ktoś by zmarł z martwych, to na pewno by uwierzyli. No nie, Pan Jezus nie jest kłamcą, Pan Jezus powiedział, ważniejsze jest wiara w Słowo Boże, a nie znaki i cuda. Natomiast znaki i cuda też miały swoją rolę i wierzę, że mają dalej, ale to nie jest najważniejsza rzecz, więc myślę, że warto to mieć brać pod uwagę i myślę, że właśnie ci ultracharyzmatycy o tym zapominają. I teraz chyba największe niebezpieczeństwo to diabelskie podróbki. I to już jak rozważaliśmy temat szukania prawdy, to czytaliśmy fragment z 1 Jana 4:1 i tam było umiłowanie nie każdemu duchowi wieście, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. I temat fałszywych proroków to jest od początku Biblii do końca. Tak jak jest dużo o prorokach, tak jest o fałszywych. Tutaj dałem dwa fragmenty z 5 Mojżeszowej, ale temat jest obszerny i Biblia dużo miejsca temu poświęca. Natomiast w Biblii może nie mamy o fałszywym darze języków, czy tam jakiś, no tam przy Mojżeszu, to tak tam ci czarownicy próbowali w mocy diabelskiej powtarzać to, co Mojżesz robił, tak? No to było, ale na przykład o darze języków fałszywym nie czytamy. Natomiast coś takiego istnieje. To wiemy z źródeł chociażby pozabiblijnych, bo w religiach pogańskich dar mówienia językami istnieje. I on nie jest od Boga, tylko w mocy diabelskiej. I problem jest w tym, kiedy problem powstaje wtedy, kiedy taki dar języków nie od Boga, ale od diabła pojawia się w Kościele. A wiemy z Tymoteusza, że w dniach ostatnich wielu przystąpi do duchów zwodniczych i takie rzeczy się dzieją. Sam w życiu poznałem wierzącego człowieka, który właśnie był bardzo taki na dary Ducha Świętego. On właśnie negował to. No ja podszedłem do niego i rozmawiałem, bracia, dlaczego tak? Dlaczego tak? Nie? No i zaczął jakieś fragmenty, natomiast te fragmenty, co podawał, nigdzie nie wskazywały. To były takie nadinterpretacje, że naprawdę ciężko było tam wywnioskować, że to ustało. No ale w końcu jak zaczął, że mnie to nie przekonuje, to słuchaj bracie, ja byłem w zborze charyzmatycznym, miałem dar języków i miałem taki niepokój, taki miałem niepokój. I kiedyś po prostu stanąłem, Panie Boże, ja nie wiem co to jest, jeśli to nie jest od Ciebie, po prostu to zabierz. Po tej modlitwie, jak ręką odjął, Pan Bóg to zabrał. Dla niego stało się jasne, że doświadczył daru języków nie od Boga, tylko od diabła. Co ciekawe, to było jakimś ultracharyzmatycznym, pseudochrześcijańskim kościele, ale to jest przerażające, że w jakiejś społeczności, która mieni się chrześcijańską, można doświadczyć mocy diabelskiej, myśląc, że to jest moc Boża. I to jest okropne. I to naprawdę włos się jeży. Natomiast on poszedł, moim zdaniem, no poszedł potem w taką skrajność, że zaczął wszystko do jednego wora wrzucać. No ale to, że diabeł coś kopiuje i no, robi podróbki, to nie oznacza, że Duch Święty nie daje tej prawdziwej i wartościowej rzeczy. I tak jak na samym początku podkreślałem, ostatecznie prawda jest po stronie Boga. My możemy dyskutować, ale to Duch Święty decyduje, czy da ten dar, czy nie da, i jaki da, i komu da. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, ostatnia, i to myślę, że właśnie może tłumaczyć, dlaczego może mniej jest tych darów, i to jest po prostu brak wiary. I tutaj dałem jeden przykład, chociaż można byłoby wiele, z Mateusza 13:58. I nie uczynił tam wielu cudów z powodu ich niewiary, wtedy, kiedy Jezus poszedł do Nazaretu. Po prostu Słowo Boże, widzimy w Słowo Boże, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Że Słowo Boże wyraźnie podkreśla, że Bóg chce obcować z człowiekiem na podstawie wiary. Że człowiek przychodzi, choć nie widzi Boga, to wie, że On istnieje i że On obdarowywuje. I tak jak mówimy, dary Ducha Świętego, można powiedzieć inaczej, to sparafrazować, to jest prezent od Ducha Świętego. Nie ma powodów, żeby odrzucać to. Jeśli Duch Święty ma jakiś prezent i chce nam coś dać, myślę, że warto to przyjąć. Natomiast jeśli pojawi się niewiara, to może to być przeszkodą. I może się to nie pojawić. I ten zamysł Bożego Ducha po prostu się nie wypełni. I wiadomo, nie chodzi o to, że nagle wszyscy będziemy tutaj dar uzdrawiania. No chyba, że taki zamysł byłby, a prawdopodobnie nie, no bo też jak zobaczyliśmy na przykładzie ciała, prawda? No jeden jest ręką, drugi nogą, jest różnorodność, a nie, że wszyscy jedne. Albo człowiek orkiestra, który ma wszystkie. Nie, jesteśmy społecznością i to Duch Święty decyduje. Natomiast też znam przykład człowieka, to też niesamowite świadectwo, który był takim przeciwnikiem darów języków konkretnie. Mówi, nie ma tego, nie ma, walczył z tym, walczył. I dar Ducha Świętego dostał mówienia językami. I usta mu się zamknęły. Natomiast to pokazuje, że no, Duch Święty może dać. Nawet jeśli nie mamy wiary, nawet jeśli nie chcemy, może nam dać, ale zazwyczaj tego nie robi. No bo dlaczego? My jesteśmy wolnymi ludźmi. Do wolności zostaliśmy i nie chce robić gwałtu na naszym sumieniu. Dlatego no, to jest kwestia na pewno wiary, otwartości. No i tak, już podsumowując i kończąc, trochę przepraszam, trochę przedłużyłem. Uważam, że ja jestem osobiście, może nie każdy się z tym zgodzi, czy nie. Wiem, że są różni nauczyciele, którzy więcej wiedzą ode mnie, dużo mógłbym się uczyć od nich. Chociaż w tym temacie, no, z tymi nauczycielami się nie zgadzam, którzy to kwestionują. To w innych tematach jestem przekonany, że mógłbym się bardzo dużo uczyć. Więc ja osobiście wierzę, że dary Ducha Świętego są ważnym tematem, nie powinny być pomijalnym, że Duch Święty, jeśli będzie chciał, jeśli będzie otwartość i wiara w to, to może to dać. Każdy z tych darów, który jest. Bo jak widzieliśmy, nie było to przypisane tylko do apostołów, nie tylko apostołowie mieli różne dary. I myślę, że takim moim pragnieniem jest w moim życiu, aby myśl Pana Jezusa się wypełniała w moim życiu, ale tego też życzę każdemu z nas, naszej społeczności, aby każda osoba, która z naszej społeczności wiedziała, do czego Bóg ją powołał, była otwarta na to, co Duch Święty chce dać i miała wiarę, że po prostu to może być użyte dla Bożej chwały, ku zbudowaniu i wtedy to ma sens i oczywiście godnie i w porządku, bez żadnych szaleństw i wariactw, bo wierzę, że takie coś się Bogu podoba. I tym zakończę. Chwała Panu Jezusowi. Amen.